Że zacznę od takiego pytania. Myślę, że nie chcecie wracać pamięcią do tamtych czasów, ale no, zrobimy to. Czy wiecie, co to jest? Pamiętacie? Zobaczmy też na ekranie, bo nie każdy dostrzeże, czy pulsoksymetr. No właśnie, nie wszyscy to wspominają dobrze. Jakiś czas temu leżałem chory i Ania, lekarz, powiedziała: Dawid, jak saturacja spadnie poniżej 85, to szpital. Więc zakładałem ten pulsoksymetr i mierzyłem tak długo, aż wyszło więcej. Zmieniałem pozycję, zmieniałem palce. Udało się, jest 85. Mogę zostać w domu. Wtedy panowała taka obiegowa opinia, że jak już trafisz do szpitala, to z niego nie wyjdziesz. Może tak było, może nie. Tak czy inaczej, łatwiej było chorować w domu, więc chciałem za wszelką cenę w nim zostać, co też się udało. Pulsoksymetr służy do pomiaru, jeżeli dobrze myślę, jak nie to mnie poprawcie, ilości tlenu we krwi, tak? To jest bardzo małe, tanie urządzenie, ale jest w stanie zmierzyć poziom tlenu we krwi, jest w stanie nas ostrzec, że dzieje się z nami coś niedobrego. I jeżeli spada poniżej jakiejś, nazwijmy to, normy, trzeba reagować w inny sposób. Pamiętam dzień, kiedy na tym ekraniku pojawiało się to 85, ale pamiętam też dzień, kiedy wróciło 99 i mogłem przestać się martwić. Mateusz tutaj we wstępie powiedział, że jesteśmy wspólnotą na wyżynach, że zmierzamy na kolejną wyżynę. Bóg wyznacza pewien cel naszej drogi. Wspólnie studiując pierwszy list do Tesaloniczan, oglądamy piękną wyżynę, piękny cel podróży. Wiarę, którą Bóg jest w stanie zbudować w człowieku. Jeżeli chcemy, żeby On działał w naszym życiu, to ten list pokazuje nam, w jaki sposób może to zrobić. I ten widok jest niesamowity. List został napisany z konkretnych powodów, w konkretnych okolicznościach. Mówiłem o tym tydzień temu, ale nie wiem, czy wszyscy byliście, więc pokrótce przypomnę. Tesalonika to dzisiejsze miasto w Grecji, Saloniki. Jest to na północy Grecji. Apostoł Paweł założył tam wspólnotę chrześcijańską prawdopodobnie w roku 50 naszej ery. I powstała dosyć spora grupa uczniów Chrystusa, która bardzo dobrze rokowała. Zaprzyjaźnili się z Pawłem, a kiedy jest przyjaźń, łatwo się czegoś nauczyć. Ale tak się stało, że po 2-3 miesiącach wspólnego przebywania przeciwnicy apostoła Pawła robili wszystko, żeby on wyjechał z miasta. I faktycznie apostoł Paweł musi uciekać z tego miasta. I w pewnym sensie młoda, dynamicznie rozwijająca się, dobrze rokująca wspólnota zostaje bez opieki. I apostoł Paweł nie wiedział, co z tym zrobić, ale w pewnym momencie wymyślił pewne rozwiązanie, o którym czytamy w 3 rozdziale tego listu, werset 5. Zobaczmy. Dlatego nie mogąc dłużej tego znosić, posłałem go, czyli Tymoteusza, aby zbadał wiarę waszą. Apostoł Paweł nie wie, co tam się dzieje w tej wspólnocie. Są dość młodzi. W tym wieku łatwo zejść z takiej prostej, właściwej ścieżki. I Paweł wymyślił, że wyśle tam swojego ucznia, Tymoteusza, żeby on przyjrzał się życiu Tesaloniczan, nauczaniu. I w pewnym sensie zmierzył rodzaj i jakość wiary tej wspólnoty. I to było zadanie Tymoteusza. Zmierzyć, ocenić jakość wiary, sposobu myślenia, postaw tych ludzi. I to jest dla nas bardzo dobra wiadomość, bo okazuje się, że to są sprawy mierzalne. Chociaż możemy je nazwać sprawami duchowymi, to jednak da się pewne rzeczy zmierzyć. Pulsoksymetr pokazuje, ile jest tlenu we krwi. Apostoł Paweł uczył Tymoteusza narzędzi, które pokazują, jaki jest stan wiary człowieka. Czy jest to ta wiara, którą Bóg chce zbudować? Czy Tesaloniczanie zmierzają ku wyżynom, o których Bóg marzy dla nich, czy idą w zupełnie inną stronę? Więc Paweł wysyła młodego Tymoteusza do Tesaloniki. Na pewno wskazał, w jaki sposób zmierzyć te rzeczy, na których mu zależało, jakie parametry wziąć pod uwagę, by móc właściwie ocenić ich stan. I dzisiaj poznamy kilka takich parametrów. Pomoże to nam odkryć, gdzie my jesteśmy w tej drodze. Czy zmierzamy ku wyżynom, które Bóg dla nas wyznaczył, a może idziemy w zupełnie inną stronę. Skoro jakość wspólnoty między chrześcijanami można zbadać, przyglądając się pewnym symptomom, to na pewno warto to zrobić. Szkoda czasu trwać w jakiejś niewiedzy na temat swojego stanu. Może jest alarmujący, tak? Może należy coś zmienić. A może zmierzamy w dobrym kierunku. Studiując ten list, mam nadzieję, odkryjemy odpowiedź na to pytanie. Jakość naszej wiary, jakość naszego stylu życia, jakość naszego sposobu myślenia, wszystko da się zmierzyć. Pomyślałem, że zbliża się sezon grzewczy i Polacy od niedawna mają jakieś dziwne upodobanie do patrzenia czy przejmowania się jakością powietrza, które wdychają. Niewiele z tym możemy zrobić. Sprawdziłem zresztą, że w naszym kraju jest tylko jedno miasto, które spełnia jakiekolwiek normy w zimie, więc generalnie nie mamy tego czystego powietrza, ale nie wiem dlaczego lubimy patrzeć na pomiar jakości powietrza, nawet dużo o tym rozmawiać, chociaż nic to nie zmienia. W wielu miastach w naszym kraju pojawiły się takie słupki, zobaczmy na ekranie, które pokazują, co pokazują. Jakość powietrza. Jeżeli lampka świeci na zielono, to co to oznacza? Że powietrze jest dobre. No i w wakacje było dobre. Mają takie wbudowane oświetlenie LED, które na podstawie wyników pomiaru stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu, i tu bada różne pyły, przybierają barwę zgodną z polskim indeksem jakości powietrza. I ten indeks, najprościej rzecz ujmując, pokazuje takie rzeczy. Zobaczmy na taką listę, którą widać na tym słupku. Poziom pyłu zawieszonego w powietrzu. Mamy wyniki od zielonego, który jest bardzo dobry, przez dobry, umiarkowany, dostateczny, zły i bardzo zły. I dzisiaj użyję tej prostej symboliki, by móc skategoryzować pewne symptomy. Bo tak, są symptomy, które świadczą o tym, że jest bardzo dobrze albo dobrze. Są symptomy, które mówią, jest umiarkowanie, jest dostatecznie. No i są też symptomy, które powiedzą, jest źle albo nawet bardzo, bardzo źle. Kiedy mierzymy jakość powietrza, to każdy z tych kolorów oznacza też konkretne zastosowanie, czyli mamy zalecenia, jak zachowywać się, kiedy ta lampa świeci na określony kolor. I tak w zaleceniach mamy napisane, jeżeli kolor jest zielony, to jakość powietrza jest bardzo dobra. Zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu bez ograniczeń. Potem mamy żółty, umiarkowany. Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia, w szczególności w przypadku dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. No i mamy ten taki ciemno-czerwony, bordowy, bardzo zły. Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży, małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszystkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko występowania wielu negatywnych zmian. Dlaczego wybrałem taki przykład? Czy to dotyczy naszej rodziny, czy to dotyczy wspólnoty, jaką tworzymy. Nasza wiara i to, w jaki sposób ona się wyraża, jakiej jest jakości, ma też wpływ na osoby dookoła albo na atmosferę, jaką tworzymy jako rodzina czy wspólnota. Na przykład już może od dekady, może dłużej używa się w takiej potocznej mowie, że ktoś jest toksyczny. Tak? Co to oznacza? Kiedy jego wpływ na nasze życie jest bardzo negatywny. Czyli jeżeli ekspozycja tego, co on sobą reprezentuje, jest tak duża, że w jakiś sposób mi szkodzi. Więc to słowo już gdzieś jest w naszym takim codziennym słowniku, że ktoś jest toksyczny, czyli to, jak on myśli, to, jak żyje, to, jak się odzywa, to, jak nas traktuje, w sumie jest szkodliwe dla wszystkich dookoła. Bez względu na to, czy mówimy tutaj o rodzinie, czy mówimy tutaj o wspólnocie, czy o wszystkich innych rzeczach, warto się przyjrzeć tym kategoriom, które dzisiaj poznamy. Czyż nie szkoda życia na zatruwanie go sobie i innym? Czy nieprzyjemnie byłoby spędzić ten czas na ziemi bez względu na to, ile nam go zostało, jakby na świeżym powietrzu, kiedy jest przyjemnie? Człowiek z pakietem postaw danego koloru, będziemy mieć trzy kolory, zielony, żółty i czerwony. Człowiek z pakietem postaw danego koloru tworzy wokół siebie określoną atmosferę, w taki sposób też wpływa dla innych. Jeżeli jesteśmy rodzicami, to jest to dla nas ważne, żeby stworzyć odpowiedni dom dla swoich dzieci. Każdy rodzic praktycznie o tym marzy. Jeżeli prowadzimy małą grupę lub jesteśmy częścią tej czy jakiejkolwiek innej wspólnoty, też chcielibyśmy tworzyć miejsce, w którym czujemy się, jakby powietrze było świeże, a nie trujące. I szkoda życia na, szkoda go zmarnować na takie trucie innym. Zabierzmy się więc do badania. Będziemy mieć takie trzy słupki, które tutaj widzicie na ekranie. Słupek z zielonym światłem będzie oznaczał najlepszy wzór wiary, życia i postaw. Zazwyczaj był on reprezentowany przez apostoła Pawła i jego współpracowników. Ale w przypadku tej wspólnoty Tesaloniczan, oni dokładnie ten wzór reprezentowali, chociaż byli młodzi, co jest bardzo ciekawe. Będziemy mieć kolor żółty, który oznacza, że jest to przeciętne. Nie ma z tego zbyt wiele korzyści i radości, ale też nie dzieje się nic złego. No i będziemy mieć kolor czerwony, to jest takie ostrzeżenie, że no, ten rodzaj wiary, albo raczej jak się okaże niewiary i postaw w sercu wobec innych, raczej wszystkim uprzykrza życie, nie przynosi żadnego dobrego owocu. Więc popatrzmy na pierwszy wzór. Będzie to 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, wersety 2 i 3. Apostoł Paweł pisze: zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i wytrwałą nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. Skupmy się na razie na pierwszej części, czyli werset drugi. Przeczytajmy jeszcze raz sam drugi. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Apostoł Paweł i jego współpracownicy stanowili niezwykły wzór wiary. Wszyscy chrześcijanie pierwszego wieku patrzyli na ten wzór i mogli się nauczyć, w jaki sposób Bóg działa w życiu człowieka. Jeżeli Bóg nas powołuje do pewnego rodzaju rozwoju albo chce nas doprowadzić na kolejną wyżynę, to wiara i serce apostoła Pawła i jego współpracowników pokazywało dokładnie to, co Bóg chce zrobić w życiu innych. Apostoł Paweł mówi: zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich. Postawy, które reprezentuje apostoł Paweł i jego współpracownicy, są jak najczystsze powietrze, którym chce się oddychać. A co to za postawy? Zawsze dziękujemy Bogu za was. Jedną z takich postaw, niezwykłych postaw, jest wdzięczność. Nie tylko za to, co mnie w życiu spotyka, ale tutaj widzimy wdzięczność za konkretnych ludzi. Za całą wspólnotę, grupę, którą tworzyli Tesaloniczanie. Apostoł Paweł zapewnia ich, on nie tylko dziękuje Bogu. On mówi, chcę, żebyście wiedzieli, że ja za was nieustannie Bogu dziękuję. Jest to pewien rodzaj miłości, która płynie, powinna płynąć ze strony starszego pokolenia do młodszego. Rodzaj miłości bezwarunkowej. Bo zauważmy, że apostoł Paweł mówi, dziękując za was wszystkich Bogu. Tak? Tamta wspólnota, jak każda, składa się z bardzo różnych ludzi. Nie wszyscy są doskonali. Apostoł Paweł jednak dziękuje za każdego z nich. Kolor zielony. Co on będzie oznaczał? Jaka to postawa z serca, o której tutaj apostoł Paweł mówi? Moglibyśmy to wyrazić prostymi słowami. Cieszę się, że jesteś w moim życiu. Może czasami są sytuacje, kiedy o czymś dyskutujemy, nie zgadzamy się, robimy sobie przykrość, ale jeżeli pomyślę, to cieszę się, że jesteś. I apostoł Paweł umiał to powiedzieć względem każdego w tamtej wspólnocie. Tak Bóg zbudował jego wiarę. Cieszę się, że jesteś i dziękuję Bogu za to, że pojawiłeś się w moim życiu. Bez względu na dobre, złe momenty, wahnięcia, to wszystko się zdarza w relacjach, ale to jest w moim sercu. Cieszę się, że idziemy razem tą drogą przez życie i dziękuję Bogu za ciebie. Kiedy odczuwamy, czy jesteśmy świadomi takiej postawy, czy od naszych rodziców, opiekunów, starszego pokolenia, to jest kolor zielony, to jest najczystsze powietrze. Chcemy w takim miejscu przebywać, odpoczywamy w nim. No ale mamy też te dwa pozostałe kolory i warto sprawdzić, jakie symptomy pokazują, że nasza wiara jest dzisiaj słabsza, że potrzebujemy dojść do tej, którą Bóg dla nas zaplanował. Więc co będzie oznaczał kolor żółty w tym przypadku? Oznacza pewnego rodzaju taką chrześcijańską stagnację. Czyli moje serce nie reaguje w sposób jakiś dostrzegalny na innych ludzi. Są dla mnie owszem ważni, tworzymy przecież wspólnotę, jesteśmy rodziną, jakkolwiek to nazwać. Ale nie jest to nic żarliwego. Nie ma tęsknoty za pozostałymi. Nie ma tej żarliwości. Nie ma palącej chęci spotkania, która rozpalała też apostoła Pawła. Będziemy to widzieć idąc dalej przez ten list. Chcę się z wami spotkać i nie mogę doczekać się tego spotkania. Więc tutaj nie jest źle, bo nie unikamy siebie nawzajem, ale też nie inicjujemy specjalnego, na przykład dodatkowego czasu z naszą rodziną czy z naszymi przyjaciółmi. Jakbyśmy się zapędzili, moglibyśmy powiedzieć, że w sumie jest nam to troszkę obojętne. I nasze zadania względem współmałżonka, dzieci, rodziców, przyjaciół, młodszego pokolenia traktujemy jako, no nazwijmy to brzydko, obowiązek, z którego się wywiązujemy. Tak? Wiemy, że to jest dobre. Wiemy, że dobrze jest się spotkać, zorganizować coś, porozmawiać, wziąć na spacer, ale robimy to bardziej z obowiązku niż z wielkiej, palącej potrzeby serca. Jest to poziom nie za wysoki, ale też zauważmy, że na tym poziomie niczego nie niszczymy. Tak? Nie niszczymy drugiej osoby, rodziny, grupy, wspólnoty. No i przechodzimy do koloru czerwonego, który oznacza taki pakiet najmniej korzystny, który jest niebezpieczny, ponieważ niszczy wiele rzeczy wokoło. Jest szkodliwy dla drugiego człowieka, jak taki mocny smog, który zatruwa życie człowieka. Co to będą za postawy? Tak jak przy tym zielonym mieliśmy wdzięczność za innych ludzi, za wspólnotę, rodzinę i tak dalej, za żonę, to tutaj będzie coś odwrotnego. Zamiast wdzięczności będzie niezadowolenie. I to wyrażone w sposób werbalny, bo zauważmy, że apostoł Paweł wyraża to słowami, tak? Że tęskni za nimi, że chce się z nimi spotkać, że się o nich modli, że dziękuję Bogu za nich. I tak jak przy zielonym cieszymy się na czyjś widok, nie możemy doczekać się spotkania, to tutaj będzie odwrotnie. Człowiek wyraża to, że znowu jest skazany na tych ludzi. Mówi, Bóg mnie pokarał w ten sposób. Nie mogę z tobą wytrzymać. Czy to będą dzieci, przyjaciele, współmałżonek. Nie ma to większego znaczenia. W sercu takiego człowieka pojawia się myśl, moje życie byłoby lepsze, gdybym żył sam. To jacy jesteście, jak wybieracie, jak mnie traktujecie i ten cały pakiet jest dla mnie jak jakąś karą od Boga. Więc to jest kolor czerwony i nikt nie chce przebywać w takim miejscu, jeżeli takie postawy płyną z serca drugiego człowieka. Czujemy się niekochani, niechciani, nieakceptowani. Czujemy ciągle presję wymagań, którym nie jesteśmy w stanie zazwyczaj sprostać. Apostoł Paweł powiedział, że nieustannie modli się o nich. Jednym z symptomów, po którym możemy ocenić dzisiaj jakość naszej wiary, albo nawet jej zwrot, jest modlitwa. Mamy kolor zielony, poznajemy Pawła, apostoła Pawła, który zawsze za wszystko nieustannie dziękuje Bogu w modlitwie. I to jest ten najwyższy rodzaj wiary. Kiedy z naszego serca ciągle płynie modlitwa o innych, czy o żonę, czy o przyjaciół, o dzieci, o grupę, o wspólnotę. Jakikolwiek list otworzymy apostoła Pawła, chyba w każdym znajdziemy tego ślad. O ciągłej modlitwie apostoła Pawła i trosce wyrażonej w ten sposób, zaufaniu do Boga wyrażonego w ten sposób. I to jest wyżyna. To jest wspaniały szczyt. No ale schodzimy troszkę niżej na kolor żółty, który jeszcze nie oznacza nic złego. Oznacza tylko, nazwijmy to, słabą kondycję. Jak będzie wyglądała modlitwa? Będzie sporadyczna. Powiedzmy, twój przyjaciel, żona czy dzieci mają wielkie trudności, na przykład chorują albo przechodzą jakiś kryzys, no to się modlisz, mówisz, Boże, zachowaj tych ludzi, pomóż im. Dzieje się to tylko w takich momentach, kiedy no coś nas do tego mocno zmotywuje. Taka trwoga to do Boga. Więc to nie jest złe, nikomu nie wyrządzamy szkody. Prosimy, dziękujemy, ale tylko w jakichś wyjątkowych momentach. To nie jest wyżyna, to jest nizina i warto wejść wyżej. No i kolor czerwony oznacza po prostu brak modlitwy o ludzi, którzy są wokół nas, którzy są, za których jesteśmy odpowiedzialni, którzy stanowią część naszej grupy, rodziny czy wspólnoty. Bóg nie słyszy modlitw na ten temat. Chociaż wydaje się to neutralne, jest to bardzo szkodliwe, bo jeżeli jesteś opiekunem, mężem czy ojcem, to Bóg stawia cię w roli odpowiedzialnego za kogoś na tym świecie. I brak modlitwy, brak prośby czy dziękczynienia za te osoby jest błędem w sztuce. Tak jakbyś powiedział, ja umywam ręce od mojej odpowiedzialności. Więc nasze serce względem Boga, nasze serce względem ludzi i postawy, które z tego wypływają, mogą być jak świeże powietrze. Wszyscy chcą odetchnąć, odpocząć, dobrze się czuć. Ale z drugiej strony może też być śmiertelnie niebezpieczne. Może zatruwać, zabijać. Pamiętam pod koniec szkoły podstawowej, jeden z ostatnich takich wydarzeń, kiedy byliśmy wszyscy tam na sali gimnastycznej, był jakiś apel. I pan dyrektor poprosił na środek chłopaka, który był takim, no, jednym z większych łobuzów w naszej szkole. Ten chłopak, przechodząc nielegalnie przez płot szkoły którejś nocy, złamał sobie rękę, no i na tym apelu stał z ręką w gipsie. I pamiętam wtedy słowa dyrektora, który powiedział, że ten chłopak jest zakałą tej szkoły i że on cieszy się, że on tą rękę złamał, bo w pewnym sensie zasłużył sobie na to, albo nie zasłużył na to, żeby go dobrze traktować. Znaliśmy tego kolegę, był on w mojej i w Marcina klasie. Jakiś czas później odebrał sobie życie. Prawdopodobnie coś je zatruwało, czy te słowa dyrektora, może to była tylko wisienka na torcie, może podobne rzeczy słyszał w domu, albo nie potrafił poradzić sobie z takim obrazem samego siebie. Nie było świeżego powietrza, były tylko jakieś toksyczne opary, które ciągle mówiły, że ten czas tutaj na ziemi nie ma za bardzo sensu, że jest nikim, że sobie nie poradzi, że jest zakałą. I dobrze, żeby spotkała go jakaś za to wszystko kara. Pamiętam też sytuację, jak jedna z mam tutaj poszła do szkoły, bo wezwał ją dyrektor, albo nie, wychowawczyni syna, i powiedziała przez 10 czy 15 minut emocjonalnie wyraziła wszystko, co można złego powiedzieć na temat tego chłopaka. Kiedy skończyła swój monolog, mama zapytała, czy potrafi pani powiedzieć na jego temat choćby jedną dobrą rzecz? I za nie mówiła, bo nie potrafiła. Znowu nie wiemy dlaczego. Może miała podobnie w domu, nie wiem. Tak czy inaczej, standardem w świecie jest raczej zatruwanie innym życia, czy tego chcemy, czy nie. Wielu ludzi nie potrafi żyć inaczej niż kolor czerwony. Jest w nich mnóstwo żalu, zranienia. Nie potrafią się wspiąć nawet na żółty, nie mówiąc już o szczytach, czyli o kolorze zielonym. Ale my tutaj rozmawiamy o tym, co Bóg może dokonać, jeżeli działa w naszym życiu. No i tak, On każdego z nas może doprowadzić na szczyt, na który wprowadził apostoła Pawła, Tymoteusza, Tesaloniczan i też wielu z nas na tej sali, którzy potrafią powiedzieć wiele dobrych rzeczy o innych. Więc to był apostoł Paweł i jego podopieczni, ci najbliżsi współpracownicy. Ale co ciekawe, to wśród Tesaloniczan pojawiły się niezwykłe owoce. Pamiętacie, mówiłem, że apostoł Paweł wysłał do Tymoteusza, żeby zbadał wiarę Tesaloniczan. Tymoteusz spędził tam pewien czas, wrócił do Pawła z wielkim uśmiechem na twarzy i kiedy Paweł usłyszał wszystko, co Tymoteusz mu przekazał, rozradował się. Bo okazało się, że w życiu tej młodej wspólnoty Bóg działa w niezwykły sposób, że w wielu aspektach wiary i postaw serca weszli na wyżynę. To jest dla nas dobra wiadomość, bo okazuje się, że nie trzeba wielu, wielu lat jakiejś ciężkiej nauki, by reprezentować postawy, które mamy na ekranie jako zielony kolor. Tesaloniczanie stali się słynni w całym regionie. Wszyscy inni chrześcijanie pokazywali ich jako przykład z powodu takich trzech postaw. Zobaczmy, to jest werset trzeci, który już czytaliśmy dzisiaj. Zobaczmy jeszcze raz na niego. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, trud miłości i wytrwałą nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. Od razu proszę, wypełnijmy naszą tabelkę tymi poszczególnymi elementami, które będę omawiał. Więc tak, Tesaloniczanie reprezentowali pakiet, pewien rodzaj wiary i pakiet postaw, który mamy na samej górze naszego ekranu. Apostoł Paweł mówi, że na wasze dzieło wiary, to mamy pierwsze, trud miłości i wytrwałą nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. I jeżeli popatrzymy dalej, schodząc niżej, na niższe poziomy wiary czy postaw, mamy kolor żółty, gdzie zamiast dzieła wiary będzie po prostu wiara, miłość i nadzieja. Jeszcze nic negatywnego, ale brakuje też w tym pewnej energii. I kolor czerwony, środkowa cała linia, niewiara, nienawiść i bluźnierstwo. Wracamy do koloru zielonego. Tesaloniczanie, Paweł zaświadczył o nich, że Bóg działa u nich w niezwykły sposób, patrząc na ich dzieło wiary. Po czym to poznać? Po czym poznać dzieło wiary? Co to za owoc? Co apostoł Paweł miał na myśli, kiedy pisał te słowa do nich? Żeby to zrozumieć, potrzebujemy na chwilę skoczyć do następnych wersetów z tego rozdziału. Będą to wersety 7 do 9. By okazać się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić, albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Czasami człowiekowi wydaje się, że stworzył dzieło. Ale tak naprawdę coś okazuje się dziełem dopiero wtedy, kiedy inni to dostrzegą i są pod wrażeniem. Człowiek napisze byle co, powie dzieło. Ale kiedy to pokaże publicznie, okazuje się, czy to jest prawda, czy nie. Bo dzieło to jest coś wielkiego, coś widocznego dla innych. W przypadku Tesaloniczan ich nawrócenie i pierwsze kroki po tym nawróceniu były jak dzieło. Inni ludzie podziwiali ich, słysząc o ich oddaniu, o ich zaangażowaniu. Z czasem zaczęto stawiać ich jako wzór. Jeżeli mamy być wspólnotą, to bądźmy taką jak Tesaloniczanie. Zaczęto o tym wzorze opowiadać i apostoł Paweł mówi, my nie musimy o tym mówić, bo inni sami o tym mówią. My nawet nie musieliśmy rozpoczynać tego tematu, bo dzieło waszej wiary widzą inni. I tak jest, że kiedy pozwalamy działać Bogu w naszym życiu, kiedy opieramy się na Duchu Świętym, to występują w naszym życiu wyraźne zmiany. Nie musimy się tym chwalić. Zobacz, jestem nowym człowiekiem, dosyć ryzykowne. Niech ktoś powie, coś się w tobie zmieniło. Skąd ta zmiana? Wtedy możesz powiedzieć, Bóg zmienił moje życie. Może to będzie kwestia twojego charakteru, że byłeś człowiekiem złośliwym, niezadowolonym. Teraz nagle jesteś innym. Jest to dzieło, Boże dzieło w życiu człowieka. I inni zwrócą uwagę, powiedzą, co zrobiłeś, że jesteś innym człowiekiem? Może w stylu życia żyłeś w sposób, który zaprzeczał Bożym wartościom. Nagle zmieniasz swój styl życia o 180 stopni. I ktoś pyta, dlaczego zmieniłeś tak swoje życie? Dlaczego zmieniłeś tak swój język? Jest to dzieło widoczne, inni je widzą. A nie, że my teraz się chwalimy, jakich to zmian doświadczyliśmy. To nie ma większego znaczenia. I tak było u Tesaloniczan. Wszyscy zaczęli pokazywać ich palcem. To jest pozytywne. Więc zobaczcie, jak oni się zmienili. Dobrze, wracamy do naszej tabelki. Mieliśmy dzieło wiary. Jest to coś widocznego dla innych. Ludzie się zastanawiają, jak to możliwe, że ktoś coś tak zmienił. Dalej mamy i mamy wyraźne zmiany w prawej kolumnie. Mamy trud miłości. Miłość, której wszystko przychodzi bez wysiłku, to nie jest najwyższy wzór miłości. Tak? Kiedy człowiek jest zakochany, albo kiedy ma małe dzieci i ta miłość jest naturalna, no to jeszcze nie są wyżyny. To każdy człowiek potrafi na tej ziemi, albo prawie każdy. Tesaloniczanie dostali od Pawła świadectwo, że ich miłość jest wyjątkowa. Dlaczego? Mamy ją połączoną ze słowem trud. Prawdziwa miłość jest gotowa na coś więcej niż motylki w brzuchu, zadowolenie, że nam się świetnie rozmawia, spędzanie wieczora bez żadnej sprzeczki. No to każdy potrafi. Tesaloniczanie pokazali coś o wiele, wiele wspanialszego, pokazali wysiłek włożony w prawdziwą miłość. Byli gotowi na największy trud z tym związany. Zdarza się tak przy wychowaniu dzieci, że miłość względem nich wymaga trochę wytrwałości, trudu. Może początki są przyjemne, chociaż też się zdarza, że mamy nieprzespane noce i tak dalej. Później płaczemy, kiedy oni wybierają w jakiś sposób nie do końca doskonały i tak dalej, i tak dalej. Tesaloniczanie dali dowód trudu miłości. Bo miłość nie mierzy się tym, kiedy wszystko jest dobrze, ale mierzy się gotowością na poświęcenie. Gotowością na wybaczenie komuś, kto zrobił wobec nas coś strasznego, a jest najbliższym. Gotowość na akceptowanie, pomimo że najbliżsi mają takie cechy, które nas po prostu drażnią. I wiele, wiele innych. Świat się zachwyca tą miłością powierzchowną, jak to bardzo kogoś kocham, a ile ona jest warta. Skończy się za krótką chwilę. Ale ta, którą Bóg z nami się dzieli i wyżyna, do której nas prowadzi, pokazuje człowieka, który potrafi wiele lat, czasami nawet dekad, kochać kogoś pomimo wielu rzeczy, które nie są najwspanialsze. I taki rodzaj miłości to kolor zielony, jest jak świeże powietrze, którym chce się oddychać. Bóg nas powołał, by w naszym małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie, w grupie najdojrzalsi z nas reprezentowali taką postawę i z wytrwałą miłością traktowali tych, których może trudno jest normalnie znieść. Więc mamy dzieło wiary, Tesaloniczan, trud miłości tej wspólnoty i mamy ostatnie, wytrwałą nadzieję. W tamtych czasach pójście za Chrystusem nie oznaczało tylko przyjść w niedzielę do wygodnego budynku czy pójść na małą grupę i modlić się i tak dalej. Czasami wiązało się, zazwyczaj wiązało się z różnego rodzaju prześladowaniami. I wiara Tesaloniczan była na takim poziomie, że różnego rodzaju przeciwności nie były w stanie zawrócić ich z tej drogi za Bogiem. Czy próba trwała jeden dzień, czy kilka miesięcy, czy wiązała się z utratą pracy, czy własnej godności, czy wiązała się z cierpieniem fizycznym, byli wytrwali w nadziei. Człowiek, który posiada taki rodzaj wiary w sercu, pozwala Bogu na działanie według Jego planu i mądrości. I to się okazuje dopiero w momencie, kiedy te plany, które ma Bóg, są zupełnie inne od tych, które my mamy. Bo póki to jest zbieżne i Bóg realizuje wszystkie nasze marzenia, to oddanie Mu jest wręcz pewnego rodzaju interesem. Ale kiedy Boży plan zupełnie rozjeżdża się z tym, czego ja oczekiwałem od życia, kiedy spotykają mnie rzeczy, które są dla mnie nieprzyjemne, kiedy innym wszystko się udaje, a Bóg mnie prowadzi zupełnie inną ścieżką, czy ta nadzieja gaśnie, czy nie? U Tesaloniczan nie gasła. Byli w tym wytrwali. Pozwolili na to, by Bóg ich prowadził. Bardziej ufali Jemu niż swojej wizji życia. Jak Hiob, który powiedział, że Pan dał i Pan zabrał, ale niech imię Pańskie będzie błogosławione. I u Tesaloniczan objawiło się to w wyjątkowy sposób, o czym czytamy w wersecie 6 pierwszego rozdziału. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Mamy tutaj słowo ucisk. W Grece ono oznacza, że jakaś próba trwa bardzo długo i jest dla człowieka skrajnie niekomfortowa. Ale w tym czasie, w tym samym czasie tej próby, co się okazuje? Że Tesaloniczanie mieli radość. I to jest najwyższy rodzaj wiary, kiedy spotykają nas najtrudniejsze rzeczy, a my jako owoc Ducha Świętego doświadczamy Jego radości. W ten sposób stali się naśladowcami Jezusa i apostoła Pawła. Wróćmy do naszej tabelki. Więc mamy kolor zielony. Tesaloniczanie mieli niezwykły rodzaj wiary. Bóg zaprowadził ich na niezwykłą wyżynę. Było to jak świeże powietrze dla ludzi wokół. Tworzyło to niezwykłą atmosferę dla młodszych pokoleń, które widząc wytrwałość ludzi, widząc, że mają nadzieję, chociaż jest trudno, widząc ich akceptowanie wszystkich słabości, Uważali, że to wspaniałe miejsce, jak dobry dom. No ale musimy zejść niżej, musimy zejść na kolor żółty. I znowu wiara, nadzieja i miłość. Tutaj już jest troszkę skromniej. Wiara jest bez słowa dzieło. Co to oznacza? Że owszem, ona jest. Ale jakoś inni nie mogą jej wyraźnie zauważyć w naszym życiu. Pamiętam, że w szkole średniej miałem napisać wypracowanie o moich prawdziwych wartościach. I napisałem elaborat o tym, jak głęboko wierzę w Boga i całe swoje życie Mu oddaję i tak dalej, i tak dalej. Byłem bardzo zadowolony z siebie, ale moja polonistka, oddając mi moją pracę z oceną plus dopuszczający, powiedziała: Dawid, ty naprawdę tak wierzysz? No, tak myślałem o sobie, tak myślałem, że jestem wspaniały, że niesamowicie wierzę. Ale ona jakoś tego w żaden sposób, w żadnej sytuacji życiowej nie dostrzegła. Patrzyła na mnie podejrzliwie, że coś tutaj nie gra. Chyba czuła się trochę oszukana. Ja się broniłem, mówiąc, że oczywiście tak, to są moje przekonania i tak wierzę. Oczywiście byłem nastolatkiem, to jest troszkę inaczej. Człowiek uczy się wielu rzeczy. Wiele lat później byłem gotowy jakby tak przed Bogiem powiedzieć, ile warte są te wszystkie moje chrześcijańskie wysiłki i oprzeć wszystko na Jego łasce. Ale w tamtym momencie była to po prostu wiara. Ufam Bogu, ale inni, patrząc na moje życie, słowa, nie są w stanie tego dostrzec. Nie było to dzieło, które mogło kogokolwiek zachwycić, tylko ja chodziłem zachwycony. Wiara, miłość. Miłość na tym poziomie oznacza dobre postawy względem innych, ale nie ma trudu. Czyli kiedy jest łatwo, kiedy jest z górki, kiedy układa nam się w małżeństwie, kiedy układa nam się z dziećmi, kiedy w grupie mnie dobrze traktują, kiedy wspólnota spełnia moje oczekiwania, no to jest miłość. Tak, kocham wszystkich, jest super. Jest to miłość naturalna. Każdy człowiek tak potrafi. Nie ma w tym nic niezwykłego. Nie musi być nawet działania Boga. Człowiek potrafi to wykrzesać o własnych siłach. I to się okazuje w takim krytycznym momencie, kiedy opieramy się na tych własnych siłach. Tak? Kiedy przychodzi jakaś próba i nagle ktoś łatwo wytrąca nas z równowagi. I nagle ta miłość, której byliśmy pewni, ona, no jest tam znak zapytania. Nie jest to coś szkodliwego, jest to bardzo dobre, fajnie, że tak jest w domu, w grupie, we wspólnocie, ale no, to nie są wyżyny, tak? To jest pewien nawet światowy standard. I nadzieja na tym poziomie wiary i postaw w sercu, nadzieja jest, czyli ufam Bogu, wierzę w Jego obietnicę, wiem, że będzie dobrze, ale nie potrafię się cieszyć z próby, która mnie spotyka, czyli mamy nadzieję, ale bez radości. Tesaloniczanie z radością Ducha Świętego znosili wszystkie cierpienia. Chrześcijanin na tym poziomie po prostu, no jakoś to zniosę, ale nie każcie mi się uśmiechać, bo to nie jest dla mnie przyjemna sytuacja. Czyli widzimy tutaj też brak opierania się na Duchu Świętym. No i przechodzimy szybciutko do czerwonego. Niewiara, nienawiść i bluźnierstwo. Niewiara oznacza taki stan, że jak inni patrzą na nas, to widzą ludzki sposób myślenia. Czyli to inni powiedzą, że to nie jest na pewno postawa chrześcijańska. Tak? Ty raczej nie masz niewiele wspólnego z Bogiem, skoro tak się odzywasz, tak traktujesz innych, tak się prowadzisz. Może tak się chcesz nazwać chrześcijaninem, ale wszystko, co robisz, temu przeczy. Nienawiść. Zamiast trudu miłości włożonego w relacje jest wręcz taka postawa głębokiej niechęci, gniewu wobec niektórych ludzi, także we wspólnocie, zdarza się w rodzinie, zdarza się nawet w małżeństwie. Stwierdzenie, nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego, nigdy się już do niego nie odezwę, bo go nienawidzę. Przejawia się na dwa sposoby, albo atakiem, atakujemy tą osobę ciągle, albo odcięciem się, nie chcę mieć, nie pokazuj mi się więcej. Jest to coś bardzo toksycznego, przykrego. Tworzy też atmosferę rodziny, wspólnoty czy klasy, kiedy ktoś ma takie postawy. No i ostatnie, bardzo trudna rzecz, bluźnierstwo. Jest to werbalne wyrażenie swojej niewiary wobec innych chrześcijan, zazwyczaj młodszych w wierze. Czyli mówienie, Bóg u mnie nie działa. Bóg nie działa. Jego obietnice zawodzą. Więc nie można im ufać. Jest to bardzo szkodliwy rodzaj wzoru. Rzadko się zdarza też we wspólnotach chrześcijańskich, żeby ktoś bluźnił, ale jednak się zdarza. Więc mamy pełną skalę, mamy trzy kolory, którym symbolem jest jakość powietrza, które wdychamy. Jest kolor zielony, jest to powietrze świeże, którym chcemy oddychać, które tworzy niezwykłą atmosferę. Jest ta przeciętna, świat to potrafi wypracować własnymi siłami, chrześcijanie bez pomocy Ducha Świętego też nie szkodzimy, ale też jakoś wiele nie zmieniamy na lepsze, nie ma tutaj co podziwiać, jest to taka, nazwijmy to, nizina. No i kolor czerwony, niewiara, nienawiść i bluźnierstwo, rzeczy bardzo toksyczne, zatruwające życie innym. Skończył mi się czas na moją prezentację, więc może podsumuję tylko takim pytaniem. List do Tesaloniczan daje nam szansę sprawdzić, gdzie jesteśmy na tej drodze. Czy zdążamy ku wyżynom i tam będzie przyjemnie dla wszystkich, czy może idziemy w przeciwną stronę, zatruwamy sobie i innym życie. Szkoda tego czasu tutaj na ziemi, na trucie go innym. Warto dostać się tam, gdzie dostali się Tesaloniczanie, apostoł Paweł, Tymoteusz i wielu innych. Możemy dzisiaj pomodlić się, poprosić Boga, żeby nas tam zaprowadził, żeby zbudował naszą wiarę, żeby zmienił nasze serce. Jeżeli chcemy tam dojść, to Bóg nam w tym pomoże.